Czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy i drugi rozdział. Pierwszy rozdział ma 10 wersetów, a drugi 20. 30 wersetów przeczytamy na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytamy od pierwszego wersetu. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do zboru Tesaloniczan, w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska wam i pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. Mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości, wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcie, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z nieba, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipi ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu, ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych, chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i duszę swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami, Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. A przeto i my, dzięki Bogu, nieustannie, że przyjęliście... Dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jako Słowo Boga, który też w was wierzących skutecznie działa. Albowiem wy, bracia, staliście się naśladowcami zborów Boży, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo i wy doznaliście tych samych cierpień od swoich rodaków, jak i oni od Żydów, którzy i Pana Jezusa zabili, i proroków, i nas prześladowali, i Bogu się nie podobają, i wszystkim ludziom są przeciwni. A żeby dopełnić miary grzechów swoich, przeszkadzają nam w zwiastowaniu poganom zbawiennej wieści. Ale gniew Boży spadł na nich na dobre. My zaś, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. Kochani, przeczytaliśmy fragment, który jest znanym fragmentem i dosyć często wierzący posługują się nim i dla takiego wzmocnienia w duchu, dla też głoszenia Ewangelii. Ja sam z tego fragmentu głosiłem już co najmniej kilka razy, ale Bóg wskazał mi na pewne ważne zagadnienia, które musimy w zasadzie przypominać sobie. I one są niezwykle ważne, dlatego nie będę przypominał kazania, jakie wcześniej mówiłem, ale chcę zwrócić uwagę na trzy zagadnienia z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Po pierwsze, czytaliśmy w trzecim wersecie, mamy w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Mamy w pamięci dzieło. Dzieło, które ludzie wykonują, jest dziełem wiary. Wiecie, my musimy o tym doskonale wiedzieć. A więc musimy przed Bożym obliczem spełniać pewne zagadnienia, pewne zadania, które Bóg nam położył. Przede wszystkim dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu. Kochani, w wielu fragmentach Słowa Bożego czytamy te trzy zagadnienia poruszone są, które są niezwykle ważne. Na przykład 1 Koryntian 13:13. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Wiecie dlaczego, prawda? Bo miłość nigdy nie ustaje i miłość będzie nie tylko na tej ziemi, ale będzie też w wieczności. Czy musimy mieć nadzieję, jeśli do wieczności pójdziemy? No, nadzieja nasza się wypełni. Będziemy tam, gdzie nadzieję mieliśmy być, prawda? A wiara, czy w wieczności będzie nam potrzebna wiara? W co mamy wierzyć, jak wszystko będziemy widzieć, jak z Bogiem naszym będziemy przebywać? Teraz rozmawiamy o Bogu, chociaż Go nigdy nie widzieliśmy, prawda? Nigdy nie widzieliśmy Go fizycznie, naszymi fizycznymi oczami, ale w duchu zawsze odczuwamy Jego obecność, Jego działanie i Jego wpływ na nasze życie. A więc zobaczmy, dzieło wiary to jest coś, co podlega konkretnemu działaniu w życiu człowieka. Wiara to nie jest coś takiego, że siedzimy sobie na zgromadzeniu, mówię wierzę, o jak ja wierzę, jak ja mocno wierzę. To nie jest tak. Wiara to jest konkretne działanie. Konkretnie robisz. Ponieważ wierzysz, to robisz. Jeżeli nie wierzysz, to nie robisz. A jeżeli mówisz, że masz wielką wiarę i nie robisz, to co to oznacza? Oszukujesz sam siebie. Bo Słowo Boże mówi, że człowiek, który wierzy, robi. Abraham, ponieważ uwierzył, to działał tak, jakby już miał syna. Prawda? On normalnie działał tak, jakby miał potomstwo. Wielkie potomstwo. A nie miał jeszcze ani jednego syna, mając 100 lat, a żona jego 90 lat. Kochani, jak można wierzyć, mając 100 lat i żona ma 90 lat, że się będzie miało potomka? No jak można wierzyć? Trzeba być głupim, prawda? Żeby wierzyć. A nadzieja? Nadzieja to jest matką głupich i studentów. Tak się za moich czasów mówiło, kiedy byłem na studiach. Kochani, nadzieja, że zaliczy sesję, nadzieja, że zda egzamin i tak dalej, i tak dalej. Kochani, my jako wierzący ludzie, jako chrześcijanie działamy w konkretny sposób. W bardzo konkretny sposób. Wiecie, ja prosty przykład z naszej budowy kościoła powiem, prawda? Pewna osoba, która posłyszała, że będziemy budować kościół, mówi, a macie pieniądze? My mówimy, że nie mamy. A wy to zawsze budujecie bez pieniędzy. Można budować bez pieniędzy? No oczywiście. Oczywiście, jeśli ktoś nam materiały daje, jeśli ktoś robociznę wykonuje, można budować bez pieniędzy, prawda? I my na chwałę Bożą zaczęliśmy budować bez pieniędzy. Ten, który miał być wykonawcą i z nim rozmawiałem, jak mnie zapytał, ile mamy pieniędzy, to powiedział, no ale to, pastorze, chyba nie ma co zaczynać. To może przełóżmy to na przyszły rok? Ja mówię, nie, rozpoczniemy teraz. W tym roku rozpoczynamy i na wiosnę rozpoczynamy normalnie budowę. Ale z tyloma pieniędzmi nie ma co rozpoczynać. Rozpoczynamy. Już prawie kończymy ściany podpiwniczenia. Nie mówię, że nawet wykopaliśmy dół i nawet położyliśmy fundamenty. Ściany nie stawiamy na piasku, tylko na fundamentach. A więc zrobiliśmy fundamenty, stawiamy ściany i wiecie jeszcze, co mamy zamiar zrobić? Zalać strop. Zalać strop. Kochani, powiem tak. Jeśli czegoś nie robimy w wierze, to nie robimy tego wcale. Bo to, że możemy robić coś mając pod dostatkiem pieniędzy, to jest rzecz oczywista i ludzie tak zazwyczaj robią. Albo mają swoje pieniądze i wydają je, albo biorą z banku pożyczkę i też je wydają, prawda? I dzieło idzie do góry, do przodu. To jest takie popularne w tym świecie działanie. My pożyczki dostać nie możemy, więc ta droga, ta możliwość, ta opcja jest zamknięta, więc możemy budować tylko i wyłącznie przez wiarę. A więc wierzymy, że będziemy składać pieniądze, Bóg je pomnoży. Wierzymy, że Bóg wzbudzi w naszych sercach większą gorliwość do tego, żebyśmy mogli ułożyć na dobre dzieło Boże. I my po prostu stajemy przed Bożym obliczem jako ludzie, których za dzieło wiary chwalą inne zbory. A z innego zboru pastor powiedział: no, patrzyłem na tą waszą budowę, patrzyłem. I wiecie, do jakiego wniosku dochodzę? Trzeba mieć wielką wiarę, żeby to wybudować. A ja uważam, że trzeba mieć Bożą wiarę. Po prostu Bożą wiarę. Taką typową biblijną wiarę. Że jeżeli wierzymy, że to Bóg powiedział, jeżeli wierzymy, że słowo wyszło od Boga, to po prostu zaczynamy. A później zobaczymy, jak będzie dalej. Bóg nas zawsze będzie ćwiczył w wierze. Bóg nas zawsze będzie sprawdzał w wierze. Czy my po prostu jesteśmy po prostu głupi ludzie? Czy jesteśmy rozsądni i ufamy Bogu? Głupi powiedział w sercu swoim, czytamy taki fragment, nie ma Boga. I ponieważ głupi powiedział w sercu swoim, że nie ma Boga, to Boga nie ma. Czy tak? Czy jeden człowiek powie, czy milion ludzi powie, że Boga nie ma, to jak on jest, to i tak jest. Po prostu jest. Tego się faktu nie zmieni. A my jesteśmy wśród tych ludzi, którzy nie tylko wierzą, że Bóg jest, ale wiedzą to, pewni są tego, że Bóg jest i że nagradza tych, którzy Go miłują. Miłujesz Boga? No to Bóg ciebie będzie nagradzał. Bóg ci będzie błogosławił. Bóg cię będzie prowadzić. Jak wiele razy na spotkaniach słyszeliśmy słowo od Pana, jak Duch Święty nam posyła: jesteście moimi dziećmi, jesteście moim ludem, będę was błogosławić, będę was obficie błogosławić. Czujesz się pobłogosławiony? Ja się czuję bardzo pobłogosławiony. Naprawdę bardzo pobłogosławiony. Wiecie, ja w życiu nie wiem, czy kiedykolwiek bym osiągnął takie cudowne Boże dobra duchowe, jakie otrzymałem od Pana po prostu od tak, z łaski, z miłosierdzia. Nie zasłużyłem w żaden sposób, a Bóg mi po prostu dał. Wiecie, jak wiele razy podziwiałem mężów Bożych, że Bóg to przez nich robi, że Bóg mówi przez nich, że Bóg daje im słowo prorocze, że Bóg używa ich do różnych dzieł Bożych. I zawsze tak marzyłem o tym, żeby chociaż troszeczkę, żeby jakoś chociaż odrobinkę tego w swoim życiu przeżyć. No i przeżywam. Przeżywam razem z wami. Przecież wy tego samego doświadczacie. Razem jesteśmy ubłogosławieni. I o co to chodzi? Z czego to się bierze? Poprzez wiarę. Bo jak nie wierzysz, to nic nie dostaniesz. Jeśli nie wierzysz, jeśli chwiejesz się w swojej wierze, to niech taki człowiek, Pismo Święte mówi, niech nawet taki człowiek nie przypuszcza, nie myśli nawet, że cokolwiek od Boga otrzyma. Że cokolwiek od Boga otrzyma. Może to zdobyć w taki zwykły ludzki sposób. Ale żeby miał to od Boga otrzymać, to to trzeba za to zapłacić wiarą, nadzieją, zaufaniem i gorliwością do Boga. Kto dziedziczy obietnicę? Słyszeliśmy w piątek kazanie, Krzysztof mówił. Kto uzyskuje obietnicę Bożą? Ten, kto jest wytrwały. Wytrwały. Kto się trzyma wiernie tego, co jest Boże. Otrzymujesz, osiągasz, wchodzisz. I dlatego apostoł Paweł, mówiąc do Tesaloniczan, mówi: mam w pamięci dzieło wiary waszej. Pamiętam o tym, jak wy działacie w wierze. Ja to pamiętam, jest to pamiętne i to zawsze mi przyświeca. Ja sobie zawsze to wspominam. Jacy oni są naprawdę w wierze mocni. Jak oni mocno w wierze stoją. Do tego wszystkiego wspominam też wasz trud miłości. Zobaczmy, że apostoł Paweł nie mówi: podziwiam waszą wiarę, podziwiam waszą miłość, ale podziwiam wasze dzieło wiary i wasz trud miłości. Trud miłości. Wiecie, co to jest trud? To jest ciężka charówka. Miłość to nie jest coś takiego, że dwoje ludzi naprzeciw siebie siedzi i pomiędzy nimi tylko motylki i kwiatki latają. To też jest miłość. To też jest miłość. Ale miłość, o którą Bogu chodzi w naszym życiu, to jest trud, to jest praca. Inaczej mówiąc, miłość idzie w bary, w mięśnie idzie bardzo. No musisz działać. Jeśli kochasz Boga, to będziesz dla Niego robił, wykonywał, działał, pracował, trudził się. Jeśli kochasz Boga, to nie będziesz gdzieś tam sobie rozważał, tylko czy ja zrobię coś dla Boga, właściwie nie wiem, czy mi się chce, czy mi się nie chce. No jak myślicie, chce mi się coś dla Boga zrobić, czy nie? Nie mam pewności. Tak. No może mi się trochę chce. Ten, który wykonuje dzieło Boże, wykonuje dzieło Boże. Mówimy o człowieku, który wykonuje dzieło Boże. Niedbale. To co, jest trochę błogosławiony, no bo on niedbale wykonuje. Trochę błogosławiony, trochę nie, tak? Jest przeklęty. To Pismo Święte mówi. Ja tylko powtarzam. Jak papuga powtarzam po Słowie Bożym. Bo muszę tak powtarzać, bo Słowo Boże jest dla nas prawdą. Jeśli wykonujemy Boże dzieło niedbale, jesteśmy przeklęci. Lepiej, żebyśmy za Boże dzieło się wcale nie brali. Decydujesz się na Boże dzieło? To musisz wykazywać w swoim życiu dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie. Musimy być ludźmi, którzy w bardzo konkretny sposób idą do przodu. Jak mówimy o nadziei, to w ich życiu tą nadzieję widać wyraźnie. Oczy im błyszczą, oni są gotowi, wyglądają jak narkomani, wyglądają jak jacyś fanatycy, tak? Jak przychodzą do Boga, to jacyś są dziwni. Skaczą, klaszczą, tańczą. Gotowi są ośmieszyć się, tak jak Dawid kiedyś, idąc przed skrzynią przymierza, aż żona sobie go obrzydziła. Jak ty tak mogłeś zrobić? Obnażył się i tańczy, skacze przed gawiedzią, przed tymi wszystkimi ludźmi, którzy są nieporządni. Przecież ty powinieneś się godnie zachowywać, królem jesteś. A on wolał wobec ludu się ośmieszyć, aby uwielbić Boga z całego serca. Czy ze względu na śmieszność zachowania swojego nie będziesz uwielbiał Boga z całego serca? Nie wypada. No naprawdę nie wypada. Żeby się nie ośmieszyć przed ludźmi, to pod wpływem Ducha Świętego nie będziesz padał. No i to źle wygląda. Widziałeś kiedyś, żeby to dobrze wyglądało, jak ktoś się przewraca? Albo jest pijany, albo głupi, albo jeszcze tam ludzie mają różne swoje określenia na takiego człowieka. Więc przed Bożym obliczem, w Bożej obecności, obecności Ducha Świętego, trzeba się zachowywać właściwie, dostojnie. Nie wolno się zachowywać w sposób śmieszny, bo to budzi odrazę. Nie będę służył Bogu, albo na przykład przy ludziach nie będę mówił o Bogu głośno, no bo przecież to nie wypada tak. Nie powiem w towarzystwie, wśród ludzi, jak jesteśmy na zewnątrz, na przykład do kogoś, jak się witam ze zboru, chwała Bogu, bo zaraz wszyscy się obejrzą i pomyślą sobie, jakiś nawiedzony. I wtedy głośno i wyraźnie mówisz, dzień dobry. No dobry, dobry. Ale nie można by to za dzień oddać chwałę Bogu? Przecież wszystko, co masz, jest od Boga. Widzimy, jak to jest? Słowo Boże wyraźnie mówi, dzieło wiary i trud miłości. Kochasz Boga, to nie będziesz się Go wstydzić. I Słowo Boże tym bardzo wyraźnie mówi. Kolosan 1:4-8 mówi, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie, o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was. Od tego dnia, kiedy usłyszeliśmy, poznaliśmy łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Widzimy? My musimy wchodzić w duchowe rzeczy z Bożymi nakazami. Aby Bóg miał z naszego życia prawdziwą chwałę, prawdziwe uwielbienie, prawdziwy podziw. Pomyślmy sobie, Bóg siedząc na tronie w niebie, zszedł na ziemię, stał się człowiekiem i dał się zabić. I to haniebnie się zabić. Przyszedł do ciebie i do mnie, aby nas wyratować, aby nas wyrwać z ręki szatana. Czy nie godzi się teraz, abyśmy z całego serca Mu służyli, żeby całą miłość naszą przelać na Niego? Żebyśmy naprawdę miłością pałali do Boga naszego, żebyśmy wielbili Go z całego serca, abyśmy Go wywyższali ponad wszystko. Godzi się? Myślę, że tak. Dlatego nie patrz na to, co ludzie powiedzą o Twoim zachowaniu względem Boga. Ludzie, którzy naprawdę się kochają, to tak bardzo nie zwracają uwagi na otoczenie ze swoją miłością. Kiedyś wsiadałem do pociągu i patrzę, na peronie stoi chłopak z dziewczyną i się oderwać nie mogą od siebie. On ją tam obejmuje i całuje i nie wiem, co będzie dalej w życiu, ale wstydzi się ludzi, którzy są na zewnątrz. Nie, on po prostu wszystkim ludziom pokazuje, że on tą kobietę kocha. Nie wiem, co dalej będzie w życiu, ale ty się nie wstydź, jeśli Boga kochasz. A ludzie Boga kochają tylko wtedy, kiedy muszą w zasadzie o czymś przysiąc i w zasadzie najczęściej to są kłamliwe rzeczy. Zrobię to, jak Boga kocham. Pewien człowiek robił dach i był niesłowny. Ja mówię, Panie, przyjdzie Pan jutro. Jak Boga kocham, przyjdę. Ja mówię, Panie, nie klnij się na Boga, powiedz Pan po prostu normalnie. Na 100%, na 1000%. Jak myślicie, przyszedł czy nie? No, oczywiście, że nie przyszedł. I jeden dzień nie przyszedł, i drugi dzień nie przyszedł, i później znów na 1000% zapewniał, że przyjdzie, znów nie przyszedł. Aż w końcu trzeba było drugiego fachowca wziąć. A za każdym razem było. I ludzie kochają Boga. Kochają. A ponieważ Boga nie kochają, czyli przyjdę tak, jak Boga kocham. A że Boga nie kocham, to nie przyjdę. Rozumiecie? Na tym to wszystko polega. U ludzi to nie ma żadnego znaczenia. Imię Boże używają po prostu od tak. Ale my, jako dzieci Boże, mamy je używać w taki sposób, żeby to było zapewnienie o najświętszych Bożych rzeczach. Boże, ponieważ Ciebie kocham, to będę Ci służył. Co by się nie stało w życiu, będę Tobie służył. Ponieważ Cię kocham, to dla Ciebie gotowy jestem zrobić wszystko. I teraz tak. Mówisz do Boga, Panie Boże Wszechmogący, dla Ciebie mogę zrobić absolutnie wszystko. Co chcesz? I Bóg przychodzi do Ciebie i mówi, oddaj mi swój samochód. Akurat kupiłeś, taki ładny. I mówi do Ciebie, oddaj mi swój samochód. Oddasz? Jakoś nikt nic nie odpowiada. Kaziu mówi, ciężka sprawa. Ktoś powie, trudna sprawa. Ktoś powie, no ale Bóg chyba nie potrzebuje mojego samochodu. I co będzie? A Bóg może zażądać jeszcze innych rzeczy. Oddaj mi swoją najbliższą osobę. Oddaj mi swoje dziecko. Oddaj mi swoją żonę. Oddaj mi swojego męża. Oddaj. I wiecie, co się wtedy dzieje, jak Bóg kogoś bliskiego zabiera? Taki człowiek zaczyna nienawidzieć Boga. Zaczyna wypominać to Bogu, całemu światu. Zaczyna być człowiekiem zgorzkniałym. A przecież dokładnie to samo zrobił Bóg Wszechmogący, oddając swojego Syna. Dokładnie to zrobił. Masz. Chcesz mojego Syna? Chcesz zbawienia? Zbawienie dla Ciebie i wyratowanie z ręki szatana tylko w taki sposób przychodzi, że ja oddam mojego Syna. No to daj mi swojego Syna, mówisz. A Bóg mówi, masz. Widzimy już, na czym miłość polega? Jeśli kochasz Boga, to musisz być gotowy na wszelkie ofiary. Na wszystko, absolutnie na wszystko. 1 Jana 4,16 mówi, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Miłość osiąga w nas pełnię swej doskonałości przez to, że z całą ufnością oczekujemy na dzień sądu, ponieważ nasze życie tu na ziemi podobne jest do Jego życia. W miłości nie ma bojaźni, doskonała miłość precz wyrzuca bojaźń, gdyż bojaźń zawsze zakłada karę. Każdy więc, kto żyje bojaźnią, nie jest jeszcze doskonały w miłości. Miłujemy Boga dlatego, że Bóg pierwszy nas umiłował. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a równocześnie ma w nienawiści swego brata, to jest kłamcą. Kto nie okazuje miłości bratu, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. My mamy uczyć się takiej postawy wobec Boga. Nasze życie teraz już nie składa się z tego, że my żyjemy dla siebie. Ale ponieważ Bóg oddał swojego Syna, Jezus Chrystus oddał samego siebie nam, to nasze życie teraz, już po odkupieniu przez Jezusa Chrystusa, jest życiem dla Niego. 2 Tesaloniczan 1,3 mówi tak, powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością, wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Widzimy, na czym to polega? Nasze życie w Bogu ma polegać na tym, aby te wszystkie Boże cechy w nas rosły, żeby ich przybywało w nas. Wiara, to żeby nie było, że o, kiedyś to ja miałem wiarę. Ale ja kiedyś miałem wiarę. Wiecie, to ja mogłem naprawdę góry przenosić. Moja wiara to była taka wielka, no nie wiem, no jak 3 duże kosze. Tyle miałem wiary. A miłość, jak ja kochałem Boga, jej, naprawdę, ja dla Boga to byłem naprawdę gotowy na wszystko. Albo tak, żona, nie? No na początku to ja ją tak kochałem, no ale później to jej postępowanie i te różne takie tego, no to tak wiecie, to wszystko przygasło, no ale kiedyś to było niesamowite. Na początku to była taka miłość, no ale wiecie, już po 37 latach, no to jaka ta miłość? No już takie bardziej przyzwyczajenie. Oby tak nie było. Oby tak nie było, bo tak naprawdę się zdarza często. Oby tak nie było, aby Bóg nas nie osądził i powiedział, a jaka jest twoja miłość, a chociażby wobec twojej żony. To jeżeli twoja miłość wobec twojej żony jest taka, to jaka ona jest wobec mnie? Dokładnie taka sama. Tak mnie kochasz, jak kochasz swoją żonę. Ale Słowo Boże nam mówi do Tesaloniczan, widzimy w pierwszym liście pisał o tej wielkiej miłości, w drugim liście już potwierdza to, że ich wiara rośnie, większa jest. I ty i ja mamy tak żyć, aby nasza miłość i nasza wiara wzrastała. Aby głoszone Słowo, aby głoszona Ewangelia, aby wykłady Słowa Bożego były na poziomie, na odpowiednim poziomie. Jest powiedziane, a nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Wiecie też, jak zabiegaliśmy o wasze dobro, kiedyśmy wśród was przebywali. A więc żeby należycie głosić Słowo Boże, głosić Ewangelię, musimy to robić tak. Poprzez Słowo, poprzez moc, poprzez działanie Ducha Świętego i z wielką siłą przekonania. Jeżeli głosisz Słowo Boże, jeżeli mówisz do ludzi o Bogu, to musisz być tak przekonywujący, żeby pociągnąć za sobą innych ludzi. Jeżeli mówisz do ludzi, na przykład, no wiecie, no Bóg jest wspaniały, no wspaniały jest. No naprawdę jest wspaniały. Nie wierzycie, no nie wiem jak udowodnić, ale no jest wspaniały. Pociągnę kogoś? Ale jeśli ja ze swojego życia powiem, jaki Bóg jest wspaniały, co zrobił w moim życiu? Jak wysłuchał modlitwy, jak uzdrowił w mojej rodzinie wiele osób i to naprawdę ze śmierci wyratował. I daję na to dowody i jestem w stanie przedstawić na papierze normalnie napisane dowody, że Bóg uzdrawia, że Bóg leczy, że Bóg ratuje, że Bóg wyrywa, że Bóg obdarza. Że Bóg daje naprawdę zasobność wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy w potrzebie. Jak ja pamiętam w mojej rodzinie, akurat już taka sytuacja w domu była, że jeszcze tydzień do wypłaty mojego ojca było. Ja wtedy byłem w podstawowej szkole. I tata powiedział o tym wieczorem, że nie ma jutro już z czego żyć przez cały tydzień. No i powiedzieliśmy, no to na kolana cała rodzina i się modlimy. Ja nie wiem, kiedy skończyła się modlitwa, bo mnie na łóżko przenieśli o którejś tam godzinie, bo zasnąłem na kolanach. Wiem tylko, że tata i mama modlili się do rana. I tata rano poszedł do pracy. A mama rano odprawiła nas do szkoły, a sama wzięła torbę na zakupy. Mieliśmy tam ze 2,5 czy 3 kilometry do miasteczka, bo to taka kolonia była w mieście Białogard. I poszła na zakupy. Słyszycie, co powiedziałem? Na zakupy poszła. A nie było ani złotówki. Nic nie miała w portfelu. Absolutnie nic. Wyszła i idzie. Idzie, chwali Boga w sercu swoim. Myśli o Bożych obietnicach, o wypełnieniu Bożych obietnic. Nagle patrzy, na ziemi leży 50 zł. Podniosła, obejrzała się, nikogo nigdzie nie ma. Wzięła do portfela i poszła. Zakupy zrobiła, bo to była duża suma pieniędzy wtedy. Zakupy zrobiła, jeszcze została na następne dni. Opłaca się wierzyć Bogu, ufać Jemu? Zachęcę kogoś? Podam komuś pomysł do skorzystania z Bożej łaski, miłosierdzia? A takich przykładów mogę wam więcej powiedzieć. Dużo więcej. I Słowo Boże nam mówi, że jeśli głosisz, to musisz mieć słowo, konkretne słowo od Boga. Dalej musisz mówić to w mocy Ducha Świętego. Musisz to mówić w mocy, żeby do ludzi dotarło, nie tylko do ich umysłów, ale do ich serc dotarło. I do tego wszystkiego działanie Ducha Świętego. Ja zawsze to łączyłem. Moc Ducha Świętego to samo. Nie, moc to ty masz, od Boga oczywiście, od Ducha Świętego. I wtedy, kiedy działasz w mocy Ducha Świętego, jeszcze musisz mieć poparcie Ducha Świętego, że On coś uczyni. Ja mogę wierzyć z całego serca, a jeśli Duch Święty nie położy tych 50 zł na drodze, to nie będzie działania odpowiedniego. Musisz wierzyć, musisz ufać, musisz mieć moc Ducha Świętego, musisz to czynić naprawdę z namaszczeniem, z wielkim przekonywaniem. I jeszcze Duch Święty musi cud uczynić. Znaczy nie musi, ale chce. Duch Święty chce. Działa zgodnie z Jego myślą. I On wtedy działa. On wykonuje swoje dzieło. Ale ty musisz być człowiekiem, który ma wielką siłę przekonania. Wielką siłę przekonania. Jak chcesz pociągnąć za sobą ludzi do Boga, to musisz pokazać, jaki ten Bóg jest. I to musi być coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Potęga, siła, zwycięstwo. Potężny Bóg. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. To jest 1 Koryntian 2,4. 1 Koryntian 2,4. Mowa i zwiastowanie musi być pełne mocy. Musisz być człowiekiem, który tą moc weźmie. A jak się bierze moc? Jak się bierze moc? Jak się bierze dary Ducha Świętego? Jeżeli wy, będąc źli, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy o tego Ducha Świętego proszą. Więc weź, co masz robić? Nie masz iść do diabła, jak to często ludzie mówią, a idź ty do diabła. I wiecie, że wysyłają ich naprawdę do diabła? Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś myślącym dzieckiem Bożym, napełnionym Duchem Świętym, to jeżeli ktoś do ciebie powie, a idź ty do diabła, złam to, bo to będzie miało wpływ inaczej na twoje życie. W imieniu Jezusa Chrystusa złam to i powiedz, nie masz mocy, przekleństwo nad moim życiem. nie masz mocy i nie możesz do mojego życia wchodzić ze swoimi działaniami, diable. Musisz się przeciwstawiać. Musisz stawać po stronie Bożej. Musisz być człowiekiem zdecydowanym w działaniu. 2 Koryntian 13:4 mówi, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Widzimy? Jezus Chrystus był słaby, bo był ukrzyżowany. Ale żył dzięki mocy swojego Ojca. Żył dzięki mocy swojego Ojca. Chociaż ukrzyżowany, a jednak żył. Tak i my. Dzięki mocy Bożej będziemy żyć. Będziemy zwyciężać. Wejdziemy do Królestwa Niebios. Wejdziemy do Królestwa Niebios. I chociaż szatan nam obiecuje we wszelki możliwy sposób i zarzeka się, że nie wejdziesz do Królestwa Bożego, że on cię na pewno zwiedzie. Wierzysz mu? Nie wierz mu nigdy. To jest kłamca. To jest kłamca. Słowo Boże mówi, że to jest kłamca. Nie wierz niczemu, co mówi szatan. Jak ci mówi, że dobrze idziesz, jak ci mówi, że dobrze kazanie głosisz, nie przyjmuj tego od niego. Przyjmuj to tylko od Boga, od Bożych aniołów. Przyjmuj to tylko od tego, który naprawdę powinien mieć wpływ na twoje życie. Dlatego walczmy w mocy Bożej. Jak głosimy, to tak jak Słowo Boże mówi. Jak głosimy, to w mocy żywego Boga. Działajmy, konkretnie działajmy. Jeśli chcemy komuś okazywać miłość, to czyńmy to naprawdę w mocy Bożej, w mądrości Boga żywego. Postarajmy się o to, żeby te rzeczy, które mamy przekazywać innym ludziom, miały namaszczenie od Boga. Nie mów kazania tylko dlatego, że jesteś wyuczony. Ja 5 lat studiowałem teologię. I wiecie, do czego mi się przydaje ta teologia? Do znajomości języków. Nauczyłem się znajomości języków, bo wszystko, co było z tych duchowych rzeczy, musiałem to odrzucić. Potrzebne jest. Do czego jest potrzebne? Do tego jest potrzebne. Mam dar języków, ale nie o to chodzi. Potrzebowałem jeszcze znajomości tych starożytnych języków, żeby w oryginale czytać Słowo Boże, hebrajski, grecki. To wszystko jest potrzebne. I my kształcimy się, i my wzrastamy. W tym życiu mamy osiągać wysokie cele, wysokie zdolności. Mamy się starać o to wszystko. Ale najważniejsze jest w tym wszystkim, aby to wszystko użyć na chwałę naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Aby to wszystko zostało uświęcone przez Boga. Paweł był wielce uczonym człowiekiem. Uczył się u nóg Gamaliela. Powiedział, wszystko uznał za śmieci. Wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Widzimy? To można uznać za śmieci, powiedzieć, to jest do niczego niepotrzebne. Ale to jest używane w naszym życiu wtedy, kiedy jesteśmy uświęceni. Wtedy to wszystko, co było złożone jak skarbiec w naszym wnętrzu, dopiero wtedy, w odpowiednim momencie, w odpowiedniej kolejności będzie używał Duch Święty. To tak, jakbyście mieszankę różnych słów robili. Macie zapisane każde słowo na oddzielnej karteczce, wszystko wrzucili w jedno miejsce i później wyciągacie słowa i składacie z tego zdanie. Jeśli nie ma mądrości, Bożej mądrości, mądrości Ducha Świętego, to możecie poukładać najprzeróżniejsze przekleństwa, złe życzenia, najprzeróżniejsze złe rzeczy. Ale z tych samych słów możecie użyć na chwałę Bożą i ułożyć zdania, które będą naprawdę zbawienne dla innych ludzi. I po to, żeby to wszystko, co macie w zasobności swojej, mogliście użyć na chwałę Bożą, potrzebny jest Duch Święty. Duch Święty. Możecie użyć teksty biblijne, aby poranić ludzi. Ale możecie te same teksty użyć w namaszczeniu Ducha Świętego, aby błogosławić ludzi. I dlatego też my mamy być ludźmi, którzy w odpowiedni sposób się zachowują. W drugim rozdziale, w 11 i 12 wersecie czytaliśmy: wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zobowiązywali z całą stanowczością, abyście prowadzili życie godne Boga. Tutaj w tym tłumaczeniu macie tak troszkę niefortunnie przetłumaczone: napominaliśmy, zachęcali i zaklinali. Ja do greckiego tekstu patrzyłem i w żadnym z tych tekstów nie znalazłem słowa zaklinać. Więc nie wiem, dlaczego ono tu zostało użyte, może takie wyobrażenie miał tłumacz, który to tłumaczył. W każdym bądź razie tam jest zobowiązywać człowieka, zobowiązywać z całą stanowczością. Może tak uważali, że to właściwe oddanie tego zrozumienia. Chodzi o to, że my mamy ludzi, wierzących ludzi, którzy są w zborze, którzy powinni wzrastać w wierze i w miłości, abyśmy ich zobowiązywali z całą stanowczością do życia godnego Pana. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że wszystko to, co mówimy dzisiaj, musi prowadzić do tego, że nasze życie będzie ulegać poprawie i będzie wzrastać na chwałę Bożą, że miłość będzie przybywać, że wiary będzie przybywać, że nadziei będzie przybywać w nas, że zaczniemy po prostu robić postępy, że zaczniemy być ludźmi, którzy wydają owoce godne upamiętania. Aby wierzący prowadzili życie godne Boga, należy ich napominać, zachęcać, zobowiązywać z całą stanowczością. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale 29 do 31 wersetu jest powiedziane tak: ja wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzają trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestałowałem ze łzami napominać każdego z was. Widzimy, o co chodzi w działaniu? My mamy być czujni, dlatego że Słowo Boże jest niezmienne. I ono, czy tu jest głoszone, czy gdzie indziej jest głoszone, ma być takie same. On nie może odbiegać od głównego nurtu tego, co Bóg chciał człowiekowi powiedzieć. A kiedy często patrzymy tu, słuchamy tam, odbiega od siebie, i to jak? Kaznodzieje między sobą się kłócą, nie zgadzają się. A jeżeli mają różnicę zdań, to co trzeba zrobić? Przekląć go, wykląć go i więcej z nim nie mieć nic wspólnego. Czy tak? Po prostu masz pójść do Pana, który ci to słowo dał. Złożyć to u Jego stóp i powiedzieć: Panie, rozsądź, a ja się tym dłużej zajmować nie będę. Rób swoje, co do ciebie należy. Potwierdzaj tylko, że twoje namaszczenie i twoje wybranie jest naprawdę od Ducha Świętego. Potwierdzaj to i idź dalej. Nie zajmuj się tym, co nie jest dla ciebie do rozsądzenia. Każdy ma swojego Pana. Jeżeli to jest ten sam Pan, to ktoś tego Pana nie słucha. Jeżeli jest różnica pomiędzy dwoma głoszeniami, to ktoś Pana nie słucha. Bo Pan nie powie tobie tak, a tobie tak. Wiecie, przypominam sobie taki przykład. Kiedyś do rabina przychodzi kobieta i skarży się na swojego męża, jaki to mąż niedobry. No i tak rabin słucha, tam niedaleko w drugim pokoju jest rabina żona. No ale tak słucha, co ta żona mówi. No mówi: no masz rację. Tak, masz rację. No ona poszła, za chwilę mąż przychodzi tej kobiety. I tam swoją wersję całą tą przedstawił. No i on tak znowu mówi, no wiesz, masz rację, tak, tak, ty masz rację. Poszedł ten mąż, przychodzi żona rabina, mówi, słuchaj, jej powiedziałeś, że ma rację, jemu powiedziałeś, że ma rację, no to jaka jest w końcu racja? A on mówi, wiesz, i ty masz rację. Ty też masz rację. Myślicie, że Bóg tak robi? Temu powie to, drugiemu coś innego, coś jeszcze innego. A w końcu zapomni, co komu powiedział. No bo wiecie, Bóg to taki staruszek, siwa, czarna broda, brwi takie długie już i siedzi taki, że patrzysz na niego, on prawie nic nie kapuje, tak? Myślicie, że Bóg taki jest? Kochani. Jaki stary jest Bóg, powiedzcie mi? Ile ma lat? A kiedy się zestarzeje, że będzie niedołężny? Myślimy zawsze o tym, co my mamy na ziemi, jako ludzie. Żyjemy ileś tam lat, starzejemy się, odchodzimy. Bóg się nigdy nie zestarzeje, nigdy nie zdołężnieje, nie zdołężnieje. I nigdy się nie skończy. A ty, kiedy odejdziesz z tej ziemi, wejdziesz do wieczności, będziesz w takim młodzieńczym wieku. I już nigdy starszy nie będziesz. Wiesz o tym? I będziesz pracować. Do Krzysiu powiedział, że będziemy tam odpoczywać. Tego nie, pracować trzeba będzie w niebie. Tylko się nigdy nie zmęczysz. Chciałbyś pracować i nie zmęczyć się? Ja bym chciał. A jeśli byś chciał leżeć brzuchem do góry, no to wam może być problem z wejściem do królestwa. Może być problem. Dlatego zastanówmy się, czego naprawdę chcemy w naszym życiu, co chcemy osiągnąć. W Efezjan 4:1 jest napisane, napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Upominam was, bracia i siostry, tak jak przystoi na powołanie wasze. Zachowujcie się tak, jak naprawdę dzieci Boże powinny się zachowywać. Z gorliwością, z miłością do Boga, z wiarą, życie wiarą. Ty wykazujesz się życiem wiarą, a ktoś do ciebie przychodzi, to z tego nic nie będzie. No ale ja modliłem się, ja jestem pewny. Słuchaj, już nie jeden się modlił. I co? I nic. Ale ja naprawdę będę miał, ja wierzę, ufam, bo tam. Ktoś tu jest ewangelistą, tylko nie tej Ewangelii. Zwróćcie na to uwagę. Jeśli z niedowiarstwem podchodzimy do tych rzeczy, które na tym świecie obiecał nam Pan, to czyją stronę bierzemy? Jedno słowo. Diabła. No jeśli nie wierzymy, nie ufamy, to czyją stronę bierzemy? Musimy zdawać sobie sprawę, po kim powtarzamy. Musimy zdawać sobie sprawę. Tak jak taki przykład. Słyszałem, pewien człowiek miał papugę. I przyszedł do niego zwierzchnik jego i zaczął coś gadać. Papuga powtórzyła i właściciel papugi stracił stanowisko. Musimy się zastanowić, po kim powtarzamy. Bo czasami to może być dla nas bardzo niekorzystne. Bardzo niekorzystne. A musimy powtarzać po Duchu Świętym. Kolosan 1:10, abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A Filipian 1:27, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. abym czy przyjdę ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednowyśnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. To jest podstawa. My mamy żyć tak, jak apostołowie mówili. I dlatego będziemy napominać, będziemy mówić o tym. Ja będę ciągle o tym przypominać. Abyśmy naprawdę robili postępy w życiu naszym. I zakończę wersetem z 1 Piotra 5:10. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały, w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Sam Bóg się zatroszczy o to, abyśmy tylko chcieli z Nim współpracować, współdziałać. Dlatego, kochani, bądźmy wierni Bogu i dajmy się napomnieć w życiu naszym, aby nasze życie naprawdę nie odbiegało od Ewangelii Chrystusowej. Abyśmy mogli być porównywani z Chrystusem. No trochę nie taki doskonały jak Jezus, ale taki podobny trochę. Taki trochę podobny do Jezusa. Fizycznie potrafimy się upodobnić do Jezusa, nie? Żaden problem. Ale żebyśmy jeszcze duchowo się upodobnili. Bo nie najważniejsze jest to, co zewnętrzne, ale to, co jest wewnętrzne. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już teraz nie znamy, apostoł Paweł powiedział. Teraz go znamy według ducha. Dlatego naśladujmy naszego Pana Jezusa Chrystusa i niech was Bóg błogosławi, prowadzi, niech was napełnia umiejętnością wszelkiego rodzaju, niech wam da pokój i niech da wam obfitość, niech wam da mnóstwo, bardzo dużo pieniędzy, abyście mieli mogli ułożyć na dobrą sprawę. No to już gorsze, no. No, ale pamiętajmy, że tak mówi Słowo Boże, więc niech was Bóg błogosławi. Amen.